Marcin Grzelak, kolejna czwarta powieść, Martwe mleko, powieść przed nami, premiera 7 maja w Trafostacji, ale przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
To pierwsza rozmowa o Martwym mleku, czy już tak oficjalnie gdzieś o książce rozmawiałeś?
Pierwsza medialna, tak, natomiast ja o tej książce medialna. Rozmawiam ciągle.
Tak, rozmawialiśmy już o niej, ale dla mnie to była taka rozmowa przed lekturą, a to zupełnie co innego. Jakieś strzępki, jakieś niedomówienia, a teraz książkę mam już za sobą, myślę, że spokojnie mogę ją polecić. Część naszych słuchaczy w takim drobnym fragmencie ją zna. Zastosowałeś konstrukcyjnie taką rzecz, no, gdzieś podobną do powieści szkatułkowej. Umieściłeś w swojej najnowszej powieści Martwe mleko opowiadanie, które znamy ze zbioru opowiadań pewnego razu w Szczecinie. To zbiór opowiadań, w którym prawie wszyscy autorzy szczecińscy zamieścili swoje opowiadanie, żeby ratować księgarnię kameralną. No i czytając się zastanawiałam, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy najpierw miałeś to opowiadanie i umieściłeś je w tym zbiorze, czy jednak najpierw była książka i później z niej wyłuskałeś to opowiadanie i dałeś do zbioru. Bo data zakończenia pisania Martwego mleka sugeruje, że ta druga odpowiedź jest bliższa prawdy.
Najpierw było opowiadanie. Oczywiście najpierw była koncepcja też na książkę, na Martwe mleko, które jeszcze wtedy było czarnym mlekiem w takich moich zapisach roboczych. Natomiast najpierw napisałem opowiadanie i ja po tym opowiadaniu i po tej antologii miałem takie jakieś nieodparte wrażenie, że ta historia, którą w tym opowiadaniu zawarłem, czyli fikcyjna historia autentycznej postaci, zasługuje na coś więcej. I wiesz, to przyszło jakoś tak do mnie, kiedy byłem dosyć zaawansowany już z planami książki. Byłem już po prologu i po takich pierwszych rozdziałach i myślę sobie, kurczę, ja to wmontuję. A to też nie chodzi o to, że ten tekst się tylko pojawił, bo on się tam pojawia. Natomiast tam ta postać z opowiadania...
To się wszystko splata
tak,
ze sobą.
Ona po prostu żyje, więc no, otworzyły mi się oczy szeroko. Cieszę się z tego. Cieszę się, że ta historia nabrała drugiego życia, trochę się rozwinęła i mogła zaistnieć właśnie w tym Martwym mleku.
Martwe mleko to jest twoja kolejna powieść, którą pisałeś kilka razy?
Oj nie. Ja mam już bardzo duży komfort pisania. No myślę, że miara
tego... Tak, była pierwszą powieścią, dlatego o to pytam.
Tak. Ta pierwsza powieść to był, no, nie wiem czy przyspieszony, ale bardzo intensywny kurs pisarski i czwarta wersja poszła do druku, a wciąż wspominam i czasami sięgam do tej pierwszej po to, żeby zobaczyć, jaką drogę przeszedłem, bo ta pierwsza wzbudza u mnie bardzo szeroki uśmiech, jak dzisiaj patrzę na to, co tam się działo. Pisze mi się zupełnie inaczej. Ja oczywiście nadal jestem bardzo wyczulony na punkcie języka i dłubię i poprawiam każdy rozdział i każde zdanie wielokrotnie i stukam te rytmy. Tutaj się nic nie zmieniło, ale jest to chyba już miara tego doświadczenia. Nawet nie wiem, czy to jest kwestia doświadczenia. To jest chyba to, że ja znalazłem po prostu siebie. Takiego bardzo pośrodku. Swój język, swój środek, który nie jest przesadzony i nadmiernie egzaltowany, a w tym moim pisaniu bardzo łatwo uciec w taką komiczność już, kiedy się przeszarżuje z pięknym językiem i emocjami, a jednocześnie jest bardzo mocno na ziemi i taki twardy i te książki są gdzieś mocno osadzone. Więc to jest po prostu moje i to już się chyba nie zmieni tak bardzo.
Znalazłeś swój język i znalazłeś też język dotarcia do odbiorcy. Twoi odbiorcy to nie tylko ci, którzy w Szczecinie czytają kryminały, to nie tylko zresztą szczecinianie. To też jest trochę inny odbiorca niż ten, który sięga właśnie po takie sensacyjne szczecińskie książki.
Tak, i to jest ciekawa przygoda, bo ja nie piszę przecież sensacji i nie piszę książek kryminalnych, piszę literaturę piękną, a tamten kręgosłup kryminalny jest, więc jest to taki jakiś miks stylistyczny, gdzie literatura piękna przeplata się z wątkami obyczajowymi i sensacją i kryminałem i dla mnie jest arcyciekawym przeżyciem, kiedy tacy pożeracze kryminałów sięgają po moje książki i mówią, to jest fajne, nie? Ja czytam kryminały, lubię kryminały, a to jest coś innego, a jednak mi wchodzi, bo wiesz, przywiązuję dużą wagę do tego, żeby rytm akcji był taki sensacyjny. Czyli on ma oczywiście odpowiednie punkty tam wniesienia, przełamania i dobrze płynie. Czyli napięcie też buduje jak trochę w kryminałach. Nie jest to kryminał, bo ja tam nie badam pracy organów ścigania i nie przywiązuję wielkiej wagi do tego, ale zawsze jakiś wątek, jakiejś zbrodni paskudnej się pojawi. Więc cieszy mnie to bardzo, że czytają mnie nie tylko ludzie, którzy lubią język i jakąś zabawę, nazwijmy ją intelektualną językiem, czy rozmyślanie o życiu i o tym, po co my jesteśmy, dlaczego i co z tego wszystkiego będzie, ale też ludzie, którzy lubią czytać przygodę. fajnie się to splata. Cieszę się bardzo z tego.
Tutaj już użyłeś tego słowa, słowa na Z, czyli zbrodnia. I nie mamy tutaj do czynienia w twojej najnowszej książce ze zbrodnią, która wydarzyła się niedawno, która wydarzyła się ulicę dalej. Tutaj sięgasz do historii, która inspirowana jest też twoją osobistą, rodzinną historią. Historią, no naprawdę taką mrożącą krew w żyłach. Jak słyszymy, że brat oddał, czy ktoś z rodziny oddał życie za kogoś bliskiego w czasie II wojny światowej, Góry Świętokrzyskie, to myślimy sobie dramat. Czy to jest historia, na której ty się wychowałeś? Czy tobie jako dziecku ją opowiadano? Czy oszczędzono ci właśnie takich historii?
Oszczędzano. Bardzo powściągliwie pewnie o nich mówiono. Ja myślę, że ja te historie dopiero zrozumiałem, kiedy zacząłem pisać tę książkę, wiesz? Bo oczywiście jest to historia inspirowana autentycznymi wydarzeniami rodzinnymi. W tej autentycznej historii, która działa się dokładnie w tym miejscu, czyli w takiej wsi Podkieleckiej, blisko Puszczy Świętokrzyskiej. Moja mama pochodzi z wsi, z takiej wioski, która się nazywa Bieliny, Bieliny Podlesie, cudowne miejsce przy Puszczy. Natomiast ta historia działa się bodaj 2 kilometry dalej, w takiej wiosce, która się nazywa Kakonin. I te miejsca nadal istnieją. Ta historia wyglądała tak, że tenże kat, który jest opisany w tej książce, kat Łysogór, czyli Albert Hugo Schuster, człowiek, którego ja kompletnie nie znałem, dopóki nie sięgnąłem do materiałów, żeby się przygotować do opisania tej historii rodzinnej. To jest ciekawe i pokazuje, jak my znamy własne historię naszych przodków, zorganizował taką typową właśnie dla tej swojej działalności łapankę, bo ta jego działalność polegała na tym, że lokalną ludność pacyfikował w kontrolowany sposób, oczywiście bestialski, po to, żeby nie współpracowali ci ludzie i nie dokarmiali partyzantów, bo to o to chodziło. Akowcy odbudowywali się po tych pierwszych latach wojny, odbudowywali się w Puszczy Świętokrzyskiej i cała partyzantka właśnie tam się tworzyła, więc partyzanci bez wsparcia ludności okolicznej nie mogli przetrwać, przeżyć albo tak intensywnie walczyć z wrogiem. Była taka typowa dla tych czasów łapanka, czyli wioska okrążona jakimś pierścieniem, wyłapano x osób i pokazowe rozstrzelanie i w tej grupie był mój dziadek, wówczas młody chłopak, który miał już syna, mojego chrzestnego, moja mama pochodzi stamtąd, czyli brata mojej mamy, miał już syna i był wyznaczony do tego rozstrzelania. I ja to mówię, wiesz, w takim dużym skrócie, jakbym opowiadał film. Natomiast no, sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że brat mojej babci, to jest trochę inaczej w mojej książce, brat mojej babci po prostu przyszedł i powiedział, wiesz co, Andrzej, ja pójdę za ciebie. Jak to brzmi, nie? Ty idź do domu, masz syna, a ja tak w sumie to... Tak to widzę, bo wiesz, nie wiem, jakie te słowa były, tak, ale taki był ten przekaz, a ja w sumie nic nie mam, to może lepiej ja umrę, nie? I jak to teraz mówię, wiesz, no znałem tylko dziadka, tak? I jakieś ciary mam ogromne na plecach, bo ja tego dziadka znałem przez wiele, wiele lat, bo tam dzieciństwo spędzaliśmy, wakacje, a nigdy nie patrzyłem na niego jako bohatera takiego wydarzenia. A dziś...
Nigdy nie miałeś okazji zapytać go o to?
Wiesz co, ja byłem dzieckiem wtedy i my te historie znaliśmy, wszystkie te wojenne historie, wszystko to, co się działo obok, ale to było dla nas, wiesz, jak...
Film przygodowy.
Jak film przygodowy, tak. No, no my się wychowywaliśmy w ten sposób, że no dobra, była wojna, okej, okay, no była wojna, ludzie ginęli, tutaj przyjeżdżali to jacyś Kułacy, to potem Niemcy, tam się różne rzeczy działy akurat na tej Kielczyźnie. O tym wydarzeniu się akurat mówiło w ten sposób, że no tam zginął wujek, no ale... Co znaczy zginął wujek? Jest jakiś kamień, krzyż stoi na górce, no Niemcy go rozstrzelali. No Niemcy wtedy rozstrzeliwali, no więc co my jako dzieci tam więcej chcieliśmy wiedzieć? No niewiele. Tych historii było bardzo, bardzo dużo. Przy niektórych tam babcia czasami, prababcia jeszcze, bo ja pamiętam takie wieczory w takiej letniej kuchni na podwórzu, gdzie siedzieliśmy i prababcia, wówczas jeszcze 90-letnia chyba, opowiadała niesamowite historie, które ja bardzo chciałbym dzisiaj usłyszeć z jej ust. Wiesz, już jako dorosły człowiek, coś niesamowitego. Więc te historie znaliśmy i ja postanowiłem ją opisać, ale potem miałem taką refleksję, że boję się ją opisać. Ja chcę sobie o niej pofantazjować, bo boję się, że opisując mógłbym przekłamać coś, próbując odwzorować i mógłbym trafić w emocje, w coś bolesnego, a okazuje się, że tamte wątki lokalnie nadal są tak nie do końca chyba przepracowane, bo jakby ta historia jest jedną, powiedzmy, mniej spektakularnych, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy zginęli, bo były też tam pogromy, w których po kilkaset osób ginęło naraz, więc nie chciałem sięgać po to jako po powieść historyczną i to od razu zaznaczamy, jak się tylko książka zaczyna. Tak, nie jest to powieść historyczna, jest to moja fantazja na temat mojej historii rodzinnej, która dam sobie uciąć, albo nic nie dam sobie uciąć, ale z pewnością wyglądała zupełnie inaczej, ale ja ją pozaplatałem ze współczesnością i tego brata babci, zamieniłem na brata człowieka, który w mojej książce też był w tej grupie wybrany. No, trochę to zrobiłem inaczej, ale mam dużo emocji. Książkę też dedykuję dziadkowi i to jest taki hołd dla niego. No, ciekaw jestem, co by o niej powiedział dziś.
Pewnie się tego już niestety nie dowiesz. Ale historia to jest tylko część tej książki. Sam już powiedziałeś, że też sporo wplatasz, albo głównie ta akcja dzieje się w czasach współczesnych. Mamy Szczecin. Właściwie taki nieokreślony rok, ale określone miejsca. Miejsca ostatnio bardzo popularne. To Hala Odra między innymi i w ogóle okolice Odry. To są takie miejsca, które są dla ciebie ważne, bliskie?
Ja je lubię po prostu. Lubię takie miejsca, które mają w sobie jakiś taki mrok, a jednocześnie są łatwo dostępne. Czyli lubię sobie po takich dzielnicach, chociaż jest już ich coraz mniej, takich zapomnianych dzielnicach Szczecina się przechadzać i tam na Hejki bywałem dosyć często i tam te kamienice, nie wiem, czy je można nazywać kamienicami, że są te budynki na tyłach sanepidu, które wyglądają w tej chwili, jak już zwłaszcza w otoczeniu tych nowych apartamentów kosmicznie, ale no lubię takie obrazki, wiesz, trochę podrapane, które no, wieją grozą, a może wcale tam nie jest groźnie, ale jakąś tajemnicę ze sobą ciągną. I tam od razu wiedziałem, że tam osadzę dużą część tej historii oczywiście, bo to taki kontrast, część tej historii dzieje się tam.
No właśnie.
Na Hejki, druga część dzieje się w miejscu bardzo kontrastującym, czyli na fajnej, pięknej, szczecińskiej, zadbanej ulicy, na której stoją...
Chyba jedne z najpiękniejszych willi, ale niech to będzie tajemnica. Niech sobie nasi słuchacze sięgną, czytelnicy sięgną i zobaczą, gdzie mieszkają główni bohaterowie, bo to są takie miejsca, w których myślę, że większość z nas chciałaby mieć dom, chciałaby mieszkać, bo rzeczywiście są to miejsca malownicze i piękne. No, nie każdy niestety może mieć willę w takim punkcie, o którym tutaj mówimy, ale ja jeszcze zapytam o jedno miejsce, bo ono jest bardzo blisko naszego radia i to jest miejsce, które od ciebie wymagało sporo, myślę, rozmów, spotkań, zdobycia wiedzy. To miejsce, które wiąże się z seniorami.
Mówimy o Centrum Seniora, o Szczecińskim Centrum Seniora. Ta książka by nie była taka, jaka jest i nie miałbym takich pomysłów na tę fabułę, gdybym się nie spotkał z dwiema wspaniałymi osobami, dziewczynami, które tam wtedy pracowały. Ewa i Marcelina. Ewa już tam nie pracuje w tym centrum. Marcelina nadal w tym centrum pracuje. Mam nadzieję, że spotkam obie na premierze. Ale kiedy posklejałem sobie scenariusz tej historii,
właściwie wziąłeś kilka historii i postanowiłeś z nich zrobić jedną. To nie jest łatwe zlepić je w całość.
Ale ja to lubię. Pokazywaliśmy sobie jakiś czas temu z Przemkiem Kowalewskim nasze szkice, w ogóle takie projekty zawiązywania akcji i obaj robimy to tak samo. Nawet zresztą...
To ja bym chciała zobaczyć te rysunki.
Marka Stella. Wiesz co, Przemek miał kilka, bo na uczelnię to brał, żeby pokazać studentom. To jest, ja biorę wielką kartkę takiego bloku technicznego i tam bazgorole po tym rysuję. Uwielbiam sklejać te wątki i uwielbiam do ostatniej chwili drzeć o to, czy je posklejam w taki sposób, że się to wszystko nie rozsypie. Więc tu też tak posklejałem. Więc kiedy złapałem sobie ten wątek kielecki, kiedy przeniosłem go do współczesnego Szczecina i mamy tutaj bohaterkę Agatę, która w jakiś sposób musiała znaleźć styczność z tamtymi czasami. I mamy starszego mężczyznę, już takiego naprawdę starszego mężczyznę, który tam na Hejki mieszka. Ona musiała jakoś do niego trafić. I pomyślałem sobie, że świetnie by było, gdyby ona z jakiegoś przedziwnego powodu, ta dziewczyna z bogatej rodziny, zaczęła się tym starszym człowiekiem opiekować. No i skleiłem sobie, że taki człowiek mógłby się znaleźć na przykład w jakimś domu opieki, centrum seniora, więc potem zrezygnowałem z domu opieki, osadziłem go na Hejki, pojechałem do dziewczyn do centrum seniora, najpierw napisałem, odpisałem, zapraszamy, bardzo proszę, książka, super, siedliśmy sobie i dostałem od nich takie historie dotyczące też tego, jak centrum funkcjonuje, oczywiście ja to trochę tam przerysowuję, trochę pewnie przekłamuję w niektórych miejscach, ale historie dotyczące ich życia i motywacji do tego, dlaczego one tam są. To był pocisk. To, co ja dostałem tam, to jest pocisk. Dostałem zgodę na to, żeby też wykorzystać. Obie dziewczyny są w tej książce po prostu, tak? Bo tam są dwie postaci, każda z nich mają inne imię oczywiście. Każda z nich się tam znajduje. Natomiast historię Ewy przekazałem innej bohaterce. Dostałem na to zgodę, więc jest tam potężna dawka prawdziwych emocji.
Kolejna książka, można powiedzieć zupełnie inna fabuła niż te wcześniejsze, ale jest coś, co dla mnie te wszystkie twoje powieści łączy. To takie pochylanie się, taka troska nad kondycją psychiczną człowieka.
Chyba w ogóle nad kondycją człowieka, wiesz, bo ja lubię pisać o ludziach. po prostu. Lubię grzebać w ludziach, lubię grzebać w sobie i też dłubię bardzo w sobie, więc tam wiele pytań o tych moich bohaterów to są pytania o mnie, tak po prostu stawiane. Więc czy to jest książka o kondycji?
Mamy pytania o przemoc w rodzinie.
Mamy.
O to, że zostawiamy swoje dzieci i właściwie się nie interesujemy czasami tym, co się u nich dzieje. One z samotności szukają różnych możliwości realizacji swojego człowieczeństwa. No chyba inaczej tego tutaj nie nazwę. I wiele, wiele innych takich wątków mogę wymienić. Mamy tego samotnego, starszego człowieka, którym opiekuje się ktoś wcale niebliski, jeśli chodzi o pokrewieństwo krwi. No i tych wątków tego typu właśnie takich dotyczących ludzkiej kondycji jest tam sporo. Właściwie wszystkie one mają takie źródło i ty je po prostu splatasz w całość.
Tak, a ja bym powiedział, że tak, mamy przeznaczenie i ludzi, którzy przed tym przeznaczeniem próbują uciec albo nie zdołali uciec. I to jak bardzo nasza przyszłość jest już napisana i nas obciąża, tak, nie zdołali. Mamy zbrodnie bez kary. Mamy zbrodnie, którą, czy mamy jakby skutki decyzji, którą ktoś niesie ze sobą przez całe życie, nie? Mamy starszego człowieka, który kiedyś był młodym chłopcem i od tego wszystko się zaczęło i podjął kiedyś taką, a nie inną decyzję i dziś jego świat wygląda tak, a nie inaczej. I on wie, że już nic z tym nie może zrobić. A w kontrze mamy tę Agatę, która ma całe życie przed sobą, ale wszystko wskazuje na to, że to życie już jest napisane, a ona próbuje uciec i do ostatniej chwili ucieka. Mamy tę przyjaciółkę, której nie widać w listach, która jest mega ważnym takim medium, które się pojawia na końcu i wywala wszystko do góry nogami. No jest człowiek. Ja wolę pisać i wolę czytać o człowieku niż opisywać architekturę, dlatego że chyba lepiej znam ludzi niż architekturę miasta.
No, nie jesteś też architektem, bo tutaj myślę, że to jest taki kamyczek do ogródka kilku piszących w Szczecinie architektów. Wcale pewnie nie złośliwy, bo
absolutnie
to
nie.
Oczywiście dla wielu osób może być ciekawe takie opisywanie architektury. Ale tutaj też zadajesz takie trudne pytania właśnie dotyczące tej zbrodni bez kary. I to nie jest po raz pierwszy stawiane przez ciebie takie pytanie. Pytanie w ogóle o to, w jaki sposób my patrzymy na swoje życie. Czy ono już jest napisane, czy wszystko jest zdeterminowane, czy my mamy jeszcze na coś wpływ, czy nie. Czy ty, nie wiem, 5-10 lat temu, zanim zacząłeś pisać, też gdzieś z tyłu głowy miałeś, że pewien plan na ciebie już jest, czy nie?
Wiesz, ja się zastanawiam często. Jest to też w jakiś sposób pewnie związane z poszukiwaniem czegoś, co można nazwać duchowością, co u mnie w tej chwili jest totalnie na etapie poszukiwań i negacji pewnych jakichś rzeczy, które po prostu odziedziczyłem bądź dostałem. Tak to wygląda. Ja poszukuję jakiegoś, nie sensu, żeby to nie zabrzmiało zaraz jakoś kaznodziejsko. Myślę o tym, myślę, szukam, nie mam odpowiedzi i może fajnie jest nie mieć odpowiedzi, ale myślę sobie, po co to jest, czy coś się musi na pewno wydarzyć, czy my odgrywamy swoje role, czy my tu coś mamy w ogóle do zrobienia, czy po prostu jesteśmy. Lubię takie poruszanie się na poziomie, nie wiem, zbiorowej świadomości, trochę fizyki kwantowej, uzasadniającej jakieś...
Ten inżynier z ciebie wychodzi.
A totalny taki ze mnie inżynier. Wiesz, miałem rozmowę z moim synem, jakim cudem ja zdałem maturę z matematyki w ogóle, bo mój mózg nie jest w stanie przyswajać liczb, więc on jest tuż przed maturą. Nie jestem inżynierem, ale lubię takie logiczne poznawanie świata, dlatego maturę z fizyki pisałem. Nikt tego nie jest w stanie zrozumieć, jak do tego doszło. Ale mówiliśmy o poszukiwaniu człowieka. Tak, szukam. Szukam jakiejś prawdy o świecie i na pewno jej nie znajdę. No, po prostu jej się nie da chyba znaleźć, ale warto zadawać sobie pytania, bo wtedy sami siebie lepiej poznajemy. Ludzi poznajemy, motywacje poznajemy, nasze motywacje świata. Może jakoś łatwiej po tym będzie, a może po prostu przyjemniej jest pogrzebać w tym i mieć jakieś takie, wiesz, złudzenie, że my jednak mamy wpływ na ten świat większy niż nam się wydaje.
No, czasami dobrze mieć to złudzenie. Tak jeszcze sobie pomyślałam, patrząc na tego bohatera, który właśnie unika kary. Jest to ta zbrodnia bez kary, że to jest jeden z pewnie z wielu, wielu, wielu setek ludzi, którzy tutaj na Pomorze Zachodnie wyjechali właśnie z takich terenów jak Świętokrzyskie, żeby zacząć od nowa, żeby zapomnieć o tym, co się wydarzyło wcześniej. Czy myślisz, że takich ludzi było sporo, czy to jest też istotny wątek w tej twojej historii? Istotna rzecz dla twojego bohatera, czy nie ma znaczenia?
Ona jest istotna, ona się nie pierwszy raz pojawia. W Cukrze na duszy, w jednej z tych szkatułkowych opowieści, mieliśmy panią Miecię z jej historią.
Tak, zapomniałam już o pani Miecie.
Pani Miecia ma potencjał. Nadal mam to gdzieś z tyłu głowy. Tam te wszystkie historie mają potencjał na rozwinięcie i ja nie wiem, czy kiedyś nie będę z tego czerpał. Pani Miecia ma potężny potencjał. Przyjechała tutaj z mężem w czasach odbudowy. Znaczy nie tutaj, bo to się ta historia dzieje się gdzieś w jakiejś fikcyjnej miejscowości, w którą w Lubuskiem obsadziłem. Natomiast przyjechała odbudować ziemie odzyskane, mąż został kimś uznanym w partii i ona została tutaj królewną przez pewien czas. No, bohater Józef przyjechał tu z zupełnie inną historią i zupełnie inne dzieje go przygnały. Mam gdzieś tam w swoich folderach z rzeczy, do których się chcę zabrać za jakiś czas, pewną historię też. Tu zostawię nazwiska i moje powiązania przyjacielskie, natomiast babci mojego dobrego przyjaciela, która też przybyła tu tuż po wojnie i wspaniałej śpiewaczki operowej, ale ja totalnie jeszcze nie wiem, co z tą historią zrobić, więc boję się po nią sięgać. Te ziemie zasiedlane były, tak to trzeba powiedzieć, ludźmi, którzy przyjeżdżali tu z jakimś przepotężnym bagażem i różnie z tym im wyszło. Niektórzy przywieźli swoje historie, coś z nimi
niektórzy
zrobili.
Niektórzy przyjechali, bo musieli, bo dostali nakaz pracy, ale niektórzy uciekali przed przeszłością. Tak.
I ten wątek uciekania przed przeszłością aż tutaj, no bo co z tych Kielc tutaj do Szczecina? No bo do Szczecina, bo ja jestem, więc no nie będę pisał o Gorzowie, jak mieszkam w Szczecinie. Natomiast te Kielce, Kielecczyzna bardzo, bardzo mi są bliskie, więc przygnałem tego Józefa tutaj razem z tą swoją historią, no i on z nią tutaj walczy.
No właśnie, a ta Kielecczyzna dla ciebie cały czas jest bliska?
Bliska jest bardzo, bo mam tam rodzinę. Nadal mój chrzestny, moi kuzyni, wujkowie, rodzeństwo mamy. Ale to ja to mam przede wszystkim wspomnień taką potęgę, że to jest coś nie do zdarcia. Wiesz, my spędzaliśmy w tej wiosce, w której się dzieje ta historia. Zaczyna się prolog tej akcji, gdzie ten Andrzej, który ma na imię jak mój dziadek, ale nie jest moim dziadkiem, bo jest w tej książce jakby ojcem tego dziadka. To jest wszystko pokręcone po to, żeby właśnie nikt
się nie poczuł urażony.
Nie poczuł się urażony, albo żeby mnie przekłamał. Ja czerpię, sklejam tak po swojemu. Wiesz, z paru postaci, kilka postaci. Ale w tej właśnie wiosce my spędzaliśmy wakacje. Czyli moja mama stamtąd pochodzi. Jechaliśmy tam jakoś na przełomie czerwca, lipca. Zjeżdżaliśmy się my, czyli czytaj kuzynostwo. A było nas całkiem sporo. I tak przerabialiśmy w tym rytmie bez technologii i z taką cywilizacją, która tam wkraczała z opóźnieniem pewnym, bo tam to jest wioska, do której się dojeżdża od takiej głównej szosy jeszcze 2 kilometry i tam do końca lat 80. chyba trudno było samochodem dojechać, z tego co pamiętam. Taki wąwóz i tym wąwozem dziadek przyjeżdżał, takim wozem, myśmy tam wsiadali, jechaliśmy. Co sobie można wyobrazić lepszego w
na
tamtym
czasie? Na wakacje super miejsce.
Oj, cudownie.
Do życia nie wiem.
Do życia może niekoniecznie. Ja sobie nie wyobrażam oczywiście tego, ale na wakacje było to wspaniałe, no bo my tam żyliśmy jak w tych serialach z czasów mojego dzieciństwa. Dzieciaki ganiały po lasach i ta fantazja buchała i myślę, że tam ta moja fantazja też się rozwinęła, ale też tam się nauczyłem szacunku do pracy, wiesz, bo no nie ma zmiłuj na takiej ziemi, tam trzeba było pracować, więc zaczynaliśmy od truskawek przez sianokosy, wszystko co związane z później żniwami i co tam jeszcze trzeba było, opiekować się zwierzętami, a tam się nauczyłem powozić wozem. Tam przerzucałem obornik widłami, to jest nieprawdopodobne doświadczenie. I tam się uczyłem przedsiębiorczości, handlując z turystami czereśniami, które rwaliśmy na drzewo. Więc
czyli te wszystkie dzieci, które dzisiaj handlują lemoniadą, to są już kolejne pokolenia takich jak ty, którzy uczyli się na handlu
zawsze
czereśniami.
Zawsze kupuję tę lemoniadę i zawsze płacę więcej, bo to jest świetne, że te dzieciaki chcą coś robić.
Dotknęliśmy już tej duchowości wtedy, kiedy rozmawialiśmy wcześniej, ale mi Kielecczyzna, może to stereotypowo, mi te miejsca też kojarzą się z duchowością, z szeptuchami, z takim trochę innym światem i ty też do tego sięgasz.
No sięgam, bo to też pamiętam z tych czasów właśnie, kiedy byłem tam dzieckiem. Tam dużo się jakichś takich legend opowiadało, mitów o postaciach autentycznych czy nieautentycznych, trudno mi powiedzieć, ale zabobonność ludzi, zwłaszcza tych starszych, którzy tam mieszkali, dziadków i innych, no była przeogromna i sięgam sobie po to. To są wymyślone oczywiście historie. Jest tam pewna amerykanowa, tak się to nazywa. Zresztą, bo tam ludzie mieli przydomki. To było arcyciekawe. Wiesz, tam były przydomki z jakiegoś powodu nadawane tym ludziom, więc często ludzie nie wiedzieli, jak ktoś ma na nazwisko, bo miał jakiś tam przydomek.
To przechodziło z pokolenia na pokolenie?
Kiedyś przechodziło, nie wiem jak jest teraz. Nie wiem jak jest teraz, więc wiem, że taka jakaś rodzina, o których się mówiło, Amerykany z jakiegoś powodu, pewnie ktoś tam wyemigrował kiedyś do Ameryki, w tejże wiosce żyła. Natomiast ja i nic kompletnie o nich nie wiem, ale użyłem sobie tego przydomku, bo to nie jest nazwisko, i w tę historię plotłem. A wiesz, ja uwielbiam ten klimat taki ciemny, zabobonny, gdzie człowiek balansuje na granicy w ogóle zdrowego rozsądku i jakiejś fantazji.
No i tutaj się pojawia to tytułowe Martwe Mleko.
które było kiedyś czarne, zostało martwym mlekiem. Ono się pojawia i... Wiesz, ja nie pamiętam, co mi się najpierw pojawiło. Czy ta historia, czy ten w ogóle wątek tego mleka. Ale myślałem sobie, w jaki sposób i co wpleść w jakiś kawałek związany z przeznaczeniem i tym, czy to przeznaczenie w jakiś taki symboliczny sposób może nas już skazić od początku. I wtedy poznałem jakąś historię, której teraz nie chcę przekłamać, czy to jest teoria, czy to jest jakaś koncepcja, czy to jest może jakieś zabobonne takie wierzenie, wiesz, o tej złej piersi, nie? Że jak matka karmi z tej dobrej piersi dobrym mlekiem, to coś tam się dziecko rozwija, pięknie rośnie, ale jest ta zła pierś z jakimś złym mlekiem i ta legenda mówi o tym, że tę złą pierś dziecko odrzuca, natomiast ja sobie wymyśliłem, że to w przypadku nie będzie miało wyjścia i go tym czarnym mlekiem nakarmi i to przeznaczenie pójdzie za nim, a jeszcze ta szeptucha, ta amerykanowa łapie to i ten temat podbija, więc to się ciągnie i takiej symboliki temu tej książce bardzo nadaje i spaja chyba to wszystko, co tam się dzieje.
Czy ty masz takie przesądy, które pochodzą jeszcze właśnie choćby z takich wakacji albo gdzieś były w twoim domu i wierzysz w nie? Nie jesteś w stanie ich odrzucić?
Nie, ja nie jestem przesądny. Oczywiście, wiesz, no, wychowywałem się w...
Czyli żaden czarny kot cię nie przeraża?
Żaden czarny kot, nawet chętnie go zaproszę i trzynastki lubię, więc nawet tak na przekór chętnie się podroczę z przeznaczeniem. Ale wiele rzeczy po prostu gdzieś w dorosłym życiu zanegowałem i zaczynam je od nowa poznawać, więc to tak na pewno jest i nie ma tam miejsca na zabobony. Aczkolwiek to nie jest tak, że jestem, wiesz, sztywno oparty na faktach, liczbach i to nie, absolutnie nie.
Bo matury z matematyki to już byś nie chciał zdawać.
Nie, ja się tak cieszę, że mam to za sobą i że teraz są programy, które...
Ale trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów, szczególnie oboje.
Niech im się wiedzie, zwłaszcza z matematyki.
Zwłaszcza z matematyki. Ale ja cię nie bez powodu pytam o tę przesądność, dlatego że no, sporo tam właśnie czegoś takiego jest, a pewnie będą spotkania też, albo mam nadzieję, że będziesz zabiegał o takie spotkania autorskie gdzieś w okolicach tego miejsca, gdzie to się wszystko dzieje. Czy takich spotkań, takich konfrontacji się nie obawiasz?
Jestem przerażony, ale strasznie tego chcę, wiesz? Ale to nie jeśli chodzi o tę zabobonność i tę wieś, bo myślę, że to trochę odwzorowałem, trochę pofantazjowałem, ale to są takie obszary, gdzie było bardzo różnorodnie. Ale na pewno... Tak. Natomiast oczywiście zabiegamy o spotkania w Kielcach i w okolicach. Zależy nam na tym, żeby się tam pojawić. Jakieś pierwsze kontakty mamy, więc myślę, że dojdzie do skutku i coś fajnego zrobimy. Może jakąś drugą premierę nawet w Kielcach. I boję się, ale wiesz czego się boję? Boję się, że ktoś naprawdę się uprze, że to jest książka historyczna, nie? I że ktoś przyjdzie i będzie mi chciał pokazywać, że te wojska stacjonowały gdzie indziej i że było inaczej. I powtarzam i będę powtarzał, nie jest to książka historyczna.
Choć występuje postać rzeczywista.
Występuje rzeczywista postać, to jest autentyczne wydarzenie z tym pogromem, oczywiście. I ja przewertowałem masę materiałów, które są dostępne, opracowań, skryptów, książki z antykwariatu, więc to nie jest moja fantazja, jak przylecieli kosmici i być może zrobili coś złego pod puszczą. Starałem się jak najbardziej odwzorować w tej mojej fikcyjnej historii autentyczność tamtego czasu. Ale nie tykając, wiesz, generałów, wojsk, ruchów i historii, tylko pokazać właśnie, wczoraj wyszła taka fantastyczna recenzja Martwego Mleka, nie? Że to jest wojna pokazana z punktu widzenia tej gospodyni, która gotuje rosół dla kata. To jest scena.
To jest scena. Nie chciałam o niej mówić, bo nie chciałam tej sceny, ale polecam tę scenę szczególnie, bo jest ona naprawdę taką sceną zostającą mocno w pamięci, ta scena gotowania rosołu. No myślę, że chyba właściwie jest to najważniejsza scena w tej książce.
Tak, ale jest ta symbolika, bo potem mamy Szczecin i scenę gotowania posiłku przez żonę dla swojego męża, wziętego adwokata w bogatym domu.
Więcej nie powiemy.
Więcej nie powiemy.
A jeśli chodzi o premierę, to w Szczecinie, przypomnę, 7 maja.
7 maja, bardzo w Szczecinie, bardzo serdecznie zapraszamy. Wydawnictwo Niebieskie i Marcin Grzelak zapraszamy. Wydawnictwo krakowskie, a przyjeżdża do nas w pięknej reprezentacji do Szczecina. 7 maja jesteśmy w Trafostacji. To też nowe miejsce, jeśli o mnie chodzi. Tam nie byłem, więc zapraszamy serdecznie.
Na godzinę?
Godzina 18. Duże zainteresowanie wydarzeniem na Facebooku, więc tak będziemy zmierzać jakoś chyba do kwantyfikacji.
No, tam się trochę ludzi mieści.
Tam się ludzi troszkę mieści, więc bardzo mnie to cieszy, ale bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo spotkanie na pewno będzie ciekawe. Poprowadzi Krzysiek Lichblau, czyli pan od książek i tak się umówiliśmy, że będzie mocno, że sobie nie odpuścimy. Także arcyciekawie zapraszam.
Bardzo dziękuję. Marcin Grzelak, Martwe Mleko. To jest książka, o której rozmawialiśmy i której premiera będzie właśnie 7 maja. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Joanna Skonieczna, dobrego wieczoru.